Panie Bogu, bracia i siostry, w wakacyjną niedzielę. Czujecie wakacje, czy nie czujecie wakacji?
Nie czuję.
Zdania są podzielone, ale większość jeszcze nie czuje wakacji. Ale poczujmy dzisiaj obecność Bożą w naszym życiu, niezależnie czy czujemy wakacje, czy nie, czy smutni, czy weseli. Czasem trzeba to wszystko ze sobą zostawić, a najlepiej nie zostawiać, tylko przynieść Panu Bogu. I dzisiaj chcemy to czynić. Dzisiaj jesteśmy w Kościele, dzisiaj jesteśmy wśród ludzi wierzących. Dzisiaj będziemy spotykać się z naszym Panem i Zbawicielem. Dzisiaj będziemy do Niego przynosić nasze troski, będziemy do Niego się modlić, będziemy z Nim rozmawiać, będziemy słuchać Słowa Bożego i wiele, wierzę, dobrego przed nami. I mam nadzieję, że to, co już powiedziałem, a sama świadomość tego, że spotkaliśmy się w Kościele, że to powoduje, że się radujemy, więc powstańmy i zaśpiewamy teraz pieśń. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, że pójdziemy do domu Pańskiego. Zanim to, pomódlmy się, zaśpiewamy i będziemy mieli czas na małżeństwo. Panie Jezu, wyznajemy naszą wiarę w Ciebie. Wyznajemy to, że Ty jesteś naszym Panem, jesteś Mistrzem, jesteś Królem, jesteś Stworzycielem tego świata, że Ty nad wszystkim panujesz. Wyznajemy naszą wiarę w to, że Ty powrócisz po swój Kościół, Panie. Wyznajemy naszą wiarę w to, że Ty masz moc nad wszystkim, Panie. Że Ty jesteś lekarzem, że Ty jesteś cudownym doradcą, Panie. Że Ty jesteś księciem pokoju. Wyznajemy to i potrzebujemy, Panie, Ciebie. Potrzebujemy spotkać się z Tobą dzisiaj w szczególny sposób. Potrzebujemy Twojego Ducha, żebyś nam udzielał. Chcemy dzisiaj podczas tego nabożeństwa przynieść to, co nas boli, Panie, to, co nas obciąża i zostawiać to Tobie. Chcemy, Panie, rozradować się w końcu tym, że Ty jesteś na tym miejscu. Chcemy Ci za to dziękować i jesteśmy otwarci, Panie, na to, co Ty dzisiaj chcesz czynić w naszym życiu. Uwielbiamy Ciebie. Amen. Pójdziemy do domu Pana. To już nie mam co mówić, wszyscy się uradowali. Ale nie, postawię dalej pytanie, bo to jest istotne, czy nasze serce na myśl o tym, że możemy mieć społeczność z ludźmi wierzącymi, czy ono bije szybciej?
Tak.
Czy ta myśl, czy czerpiemy tak naprawdę energię dla naszego życia właśnie z tego, że możemy mieć społeczność z Bogiem przede wszystkim, ale w gronie ludzi wierzących. Tą myśl widzimy w Starym Testamencie i w Nowym Testamencie, że to, przepraszam za kolokwializm, napędzało wierzących w czasach biblijnych. I czy to jest naszym udziałem? Pytanie, czy się uradowano w Kościele, trudno, to bym mógł się pytać tych, co ich nie ma, nie? My jesteśmy, my się uradowaliśmy, ale chciałbym zadać trudniejsze pytanie. Czy kiedy planujemy nasze urlopy? Albo planujemy nasze życie w ogóle? Czy jest to istotny czynnik, Kościół, zbór, społeczność z ludźmi wierzącymi, czy to wpływa na to, jak nasze życie wygląda? Ja byłem tak wychowany i cieszę się z tego, że kiedyś tego mniej to rozumiałem, dzisiaj bardziej to doceniam. Dla mnie jest rzeczą zupełnie naturalną, że kiedy planuję urlop, to planuję go w ten sposób, żeby wyjechać w niedzielę po nabożeństwie, a nie podróżować, bo mam tańszy bilet akurat w niedzielę o 10. Kiedy myślę, jak wrócić, albo jak planuję, jakie miejsca zobaczymy, to dopytuję się, gdzie jest społeczność ludzi wierzących, żeby się z nimi spotkać. I może być, a cóż tam, ale ja widzę tą myśl w Słowie Bożym, że ta społeczność z ludźmi wierzącymi, ona powinna wpływać na to, jak wygląda nasze życie. Szczerze nie wiem, czy bym mieszkał w Gdańsku, gdyby nie zbór, gdyby nie to, że mam społeczność z wami. To jest to miejsce, które mnie tu trzyma przede wszystkim. Nie to, że jestem gdańszczaninem takim z urodzenia, bo nie jestem. I kiedy rozważałem to, moje myśli pobiegły do fragmentu z listu Hebrajczyków. Myślę, że już się domyślacie, co zaraz przeczytam, o tym, żeby nie opuszczać zgromadzeń. Ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli troszkę głębiej, bo 10 rozdział listu do Hebrajczyków, w tym tłumaczeniu Nowego Przymierza, ten fragment jest zatytułowany Zachęta do korzystania z Nowego Przymierza. I może dla kontekstu od 22 wersetu 10 rozdziału. Czytamy tam w Słowie Bożym: przychodźmy ze szczerym sercem, z całkowitą pewnością wiary, z sercem oczyszczonym z wyrzutów sumienia i ciałem obmytym wodą czystą. Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, którą wyznajemy, gdyż ten, który złożył obietnicę, jest wierny. Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. I teraz nie opuszczajmy przy tym wspólnych spotkań, ale chciałbym zwrócić uwagę przede wszystkim na dalszy człon tego wezwania, co jest u niektórych zwyczajów, lecz dodawajmy sobie otuchy i to tym bardziej, im wyraźniej widać, że zbliża się ten dzień. Ostatnie miesiące wyraźniej widzimy, że ten dzień się zbliża, kiedy Pan powróci po swój Kościół. A tu jest napisane w Słowie Bożym, że im bardziej widzimy, że ten dzień się zbliża, mamy nie opuszczać naszych spotkań, lecz dodawajmy sobie otuchy. Czyli ja widzę tą myśl, że poprzez wspólne nasze spotkania ich rolą jest właśnie między innymi to, że mamy dodawać sobie otuchy. I czy my doceniamy tą rolą naszego spotkania, naszych zgromadzeń, czy to w niedzielę, czy w środę, czy w tygodniu, czy w grupach domowych, że my w ten sposób dodajemy sobie otuchy. Kiedy nas nie ma, nie dodajemy sobie tej otuchy. I nie mówię tutaj dzisiaj jako pastor, bo mi tak bardzo zależy, żeby miejsca były zapełnione. Zależy mi na tym, bo to mi dodaje otuchy, ale mówię to przez troskę o was. Bo jeżeli nie jesteśmy w zgromadzeniu ludzi wierzących, to ta otucha może nie przyjść do naszego życia. I to jest ciekawe, bo to słowo otucha, to jest greckie słowo parakaleo. Nie chcę tutaj Greką zbytnio operować, ale ci, którzy czytają Biblię, wiedzą, że Duch Święty to jest parakletos, to jest nasz pocieszyciel, to jest ten, który wstawia się za nami. I to słowo, ten człon tutaj dodawania otuchy, Ono jest pokrewne, ono jest spokrewnione właśnie z tym, co czyni Duch Święty. Rolą Kościoła, naszych wspólnych spotkań jest parakaleo, czyli dodawanie sobie otuchy. Dosłownie nieść pociechę, zachęcać, wzmacniać poprzez pocieszenie, umacniać, pouczać, napominać, zachęcać. To są tłumaczenia tego słowa greckiego. Więc kiedy my nie opuszczamy naszych spotkań, to w ten sposób niesiemy sobie pociechę, to w ten sposób zachęcamy się, to w ten sposób wzmacniamy się poprzez pocieszenie, to w ten sposób się napominamy, ale zachęcamy, pouczamy, umacniamy. I to tym bardziej, im bardziej widzimy, że ten dzień nadchodzi. Był ten tydzień, może i ciężkim tygodniem, zazwyczaj to tak różnie przeżywamy, ale myślę, że teraz jako naród możemy tego doświadczyć, że najmądrzej było pewnie gdzieś wyjechać na wczasy, odciąć się od internetu i z nikim nie rozmawiać, a tak wiele różnych ciężkich słów, jak ktoś dziennik włączył, jeden czy drugi, się nasłuchaliśmy, ja tym też zmęczony. Myślę, jak dobrze jest odpocząć w społeczności ludzi wierzących. I zwróciłem jednak uwagę, że wielu ludzi niewierzących, ludzi w tym świecie, dodaje sobie otuchy w ostatnim czasie, gdzieś tam umieszczając czy mówiąc, taka piosenka znana, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie i tam się tym dodają sobie otuchy. O ileż bardziej ludzie wierzący powinni dodawać sobie otuchy. Przy czym ta normalność czy piękno, ono może być różnie definiowane, ale my naszą perspektywę powinniśmy przenieść nie z doczesności do wieczności, w kierunku nieba, bo wiemy i to niech nam dodaje otuchy, że co by tutaj się nie działo na tym świecie, jeszcze będzie pięknie, jeszcze będzie normalnie, tam, jak Pan Bóg to dla nas zaplanował. Więc ja posłuszny też Słowu Bożemu, żeby podczas zgromadzeń dodawać sobie otuchy, chciałbym dodać nam otuchy słowami Pisma Świętego, nieraz czytane w ostatnim czasie z pierwszego listu do Tesaloniczan 4,16. Gdyż sam Pan zstąpi z nieba, z wyraźnym rozkazem, przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą Bóg każe zadąć. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, a potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. I tak już na zawsze z Nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie otuchy. To jest to samo słowo tutaj, parakaleo. Tymi słowami, że to się wydarzy, mamy dodawać sobie otuchy. Tymi słowami mamy się zachęcać. Tymi słowami mamy się pouczać i napominać, bo to jest też znaczenie tego słowa. I po to jesteśmy dzisiaj w Kościele, bo oczekujemy, że ten dzień nadejdzie. Niech pocieką będzie dla nas i zachętą, i pouczeniem, i może napomnieniem słowa z pierwszego listu do Koryntian 2:9-10. Tymczasem jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. Ewangelia Jana, 14 rozdział mówi, nie ulegajcie trwodze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. To są słowa Jezusa. W domu mojego Ojca jest wiele mieszkań. Gdyby było inaczej, powiedziałbym wam, bo przecież idę przygotować wam miejsce. A gdy pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I chociaż jeszcze kawałek drogi przed nami, jak rozważaliśmy i podczas konferencji, co jeszcze ma się wydarzyć, to niech naszą nadzieją, niech otuchą dla nas będzie to, że my oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi. I na koniec, zanim będziemy uwielbiać Pana Boga za to, niech to nas pobudza, niech to dodaje nam otuchy, niech to nas zachęca. To jak w objawieniu czytamy o nowym niebie i nowej ziemi, to jest 21 rozdział. I usłyszałem donośny głos, rozległ się od strony tronu, głosił, oto namiot spotkania Boga oraz ludzi. Będzie w nim mieszkał, oni będą mu ludem, a będzie z nimi sam Bóg, ich Bóg. Otrze też wszelką łzę z ich oczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu, krzyku, ani zwoju, ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. I ogłosił ten, który siedział na tronie, oto wszystko czynię nowym. Potem dodał, napisz, te słowa są prawdziwe i godne wiary. To jest prawdziwe i godne wiary. Niech to nas dzisiaj podniesie, niech doda nam to otuchy. A teraz powstańmy i będziemy śpiewać Bożą chwałę, dziękując Mu też za to wszystko, co On nam obiecał.
Tych, którzy jeszcze nie są zachęceni do aktywności naszej. Ktoś powiedział, że niektórzy przychodzą do kościoła i wykazują się taką aktywnością, że przyszli, usiedli, wstali i wyszli. To cała aktywność. Ja wierzę, że Bóg szuka takich, którzy oddają Mu cześć i chwałę w duchu i w prawdzie. I dzisiaj wśród nas szuka też tych, którzy są Jego czcicielami. Ale wierzę, że oddawanie czci Bogu to także aktywność własnych strun głosowych, własnego serca, rąk i nóg i naszego całego ciała. I chcę do tego nas dzisiaj zachęcać. I też to, co Tomek mówił w odniesieniu do tej pierwszej pieśni, do pieśni, która powstała na bazie psalmu 122. Radowałem się, gdy im powiedziano, do domu Pana pójdziemy. I wierzę, że dzisiaj radością może być to, że jesteśmy tutaj razem. Ale wierzę, że jeszcze większą radością jest ten fakt, że idziemy do domu Pana. Że pójdziemy do domu Pana. Jak Dawid w psalmie 5 napisał w wersecie 8, lecz ja dzięki obfitości łaski Twojej wejdę do domu Twego. Skłonię się ku świętemu przybytkowi Twemu w bojaźni przed Tobą. I wierzę, że także ta aktywność w oddawaniu czci Bogu to także takie pełne pokory i uniżenia, skłonienie się. To bojaźń przed Nim. To taka zaangażowana postawa, aby nasz głos wznosił się nie tylko pod ten piękny sufit z drewnem, ale żeby przed Boży tron przyjść, pełen wdzięczności, uwielbienia, nasz głos. Więc może to oczywiste, co mówię, ale wierzę, że uwielbianie Boga to nie duchowa rozrywka, to nie skupianie się na swoich przeżyciach, emocjach i na sobie, ale to koncentracja na tym, który jest najważniejszy. Na Panu Jezusie Chrystusie. I chciałbym, żebyśmy na Nim się mogli skoncentrować, Jego uwielbić. Bez względu na to, jakie masz dzisiaj emocje, jak się czujesz, przezwycięży to i przeskocz swoją własną słabość i skup się na Panu Jezusie i zaangażuj swoje usta, swoje ręce i może nogi, swoje ciało, żeby uwielbić Pana, żeby Jemu przynieść chwałę i dziękczynienie. Zaśpiewajmy proszę kolejną pieśń. Wszystko Panie Ciebie chwali. W tym wszystkim bądź Ty i ja.
Przeżywa w jakimś momencie swojego życia trudności, jakieś przeciwności. I gdy taki okres się przedłuża w naszym życiu, to grozi nam to, że w jakimś momencie zwątpimy. zwątpimy w Bożą pomoc, w Bożą obecność, że w ogóle Bóg się nami zajmuje, że nas kocha. I to jest bardzo niebezpieczny okres, ponieważ gdy wiara w nas zgaśnie, to tak naprawdę wszystko się kończy, bo tylko przez wiarę stoimy, mówi Pismo Święte. Tylko przez wiarę możemy być zbawieni. Bez wiary nikt się nie może podobać Bogu. Był kiedyś w historii państwa północnego taki okres, że Syryjczycy najechali na Samarię i oblegali to miasto bardzo długo. Tak długo, że sytuacja materialna ludzi i psychiczna stała się bardzo kiepska. Straszna drożyzna, głód do tego stopnia, że matki zaczęły zjadać własne dzieci. Co sobie potraficie wyobrazić, to jest niewyobrażalne, ale tak właśnie było. Tak mówi Słowo Boże. Król Izraela, Joasz albo Joram, zależy, w naszej historii nie jest jasno powiedziane, który to był król, modlił się do Boga. Chociaż państwo północne, jak pamiętamy, to było takie państwo odstępcze. To Juda ze stolicą w Jerozolimie, to oni się trzymali Boga bardziej. Natomiast państwo północne, 10 plemion ze stolicą w Samarii, to najczęściej byli odstępcy. Oni nie przejmowali się tak bardzo Bogiem, ale jak trwoga, to do Boga. I ten król zaczął się modlić, zaczął błagać Boga, we włosienicy chodził. Nie potrafił sobie z tym problemem absolutnie poradzić. I gdy te jego modlitwy nic nie dawały, gdy jakby niebo milczało, to on złość swoją skierował przeciwko prorokowi Elizeuszowi. Bo Elizeusz akurat w tym czasie tam właśnie zwiastował Słowo Boże. Tam właśnie przemawiał w imieniu Boga. I dużo dobrego też zrobił, jakbyśmy czytali historie wcześniejsze, to właśnie Elizeusz podpowiadał królowi izraelskiemu, co tam się dzieje, jakie są narady króla syryjskiego, jakie one mają plany. On to donosił, wszystko mówił, chociaż wcale tam nie był, ale miał to z objawienia. Był bardzo pożyteczny tam do tego narodu w tym trudnym okresie, ale król się zezłościł i nawet postanowił, że zabije Elizeusza. I miał takie nastawienie, zresztą ono się udzieliło chyba wszystkim Izraelitom w tym czasie. Skoro to nieszczęście nadeszło od Pana, to po co mam nadal na Pana czekać? Chwytacie ten stan serca, zwątpienia, niewiary, rozżalenia? W ogóle to mi nic nie daje. Po co ja w ogóle mam się modlić dalej? Po co ja mam tu na coś czekać, jak nic mi to nie daje? A jeszcze do tego to nieszczęście jest od Pana. To w ogóle się w głowie nie mieści. I w tej skomplikowanej, trudnej sytuacji odezwał się Elizeusz. Elizeusz rzekł: słuchajcie słowa Pańskiego. To bardzo ważne, żeby właśnie w takim okresie jednak posłuchać, co Bóg ma do powiedzenia. Jakie wyjście daje Bóg w tej sytuacji. I my dzisiaj rozważymy jeden rozdział z drugiej Księgi Królewskiej, rozdział 7. Przeczytajmy go najpierw, żebyśmy uchwycili całość, cały wątek, a potem weźmiemy, wyciągniemy z niego parę myśli, parę wniosków, które mam nadzieję będą dla nas pocieszeniem i pokrzepieniem w naszym chrześcijańskim życiu i w naszej wierze w Boga. Elizeusz rzekł: słuchajcie słowa Pańskiego. Tak mówi Pan. Jutro o tym czasie miara przedniej mąki będzie za jednego sykla, a dwie miary jęczmienia również za jednego sykla w bramie Samarii. Na to adiutant, na którego ramieniu król się wspierał, odpowiedział mężowi Bożemu, mówiąc:
Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? A on rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. A czterech mężów trędowatych znajdowało się wtedy u wejścia do bramy. I mówili jeden do drugiego, po cóż my tutaj siedzimy, aż zginiemy? Jeżeli powiemy sobie, wejdziemy do miasta, a w mieście jest głód, to umrzemy tam. A jeżeli pozostaniemy tutaj, także pomrzemy. Przejdźmy więc do obozu Aramejczyków. Jeżeli pozostawią nas przy życiu, będziemy żyć. A jeżeli nas zabiją, zginiemy. Ruszyli więc o zmierzchu, ażeby przejść do obozu Aramejczyków. I doszli aż do końca obozu Aramejczyków, a oto nie było tam nikogo. Pan bowiem sprawił, że w obozie Aramejczyków usłyszano turkot wozów wojennych i tętent koni i zgiełk wielkiego wojska. To też rzekli jeden do drugiego. Oto król izraelski wynajął sobie przeciwko nam królów chetyckich i królów egipskich, aby na nas ruszyli. Zerwali się więc i o zmierzchu uciekli, pozostawiwszy swoje namioty, konie i osły, cały w ogóle obóz, tak jak był, i uciekli, ratując życie. Doszli więc ci trędowaci aż do końca obozu i weszli do jednego namiotu, najedli się, napili oraz wynieśli stamtąd srebro i złoto i szaty, a wyszedłszy ukryli, to potem wrócili, weszli do innego namiotu, a zabrawszy stamtąd, też wynieśli i wyszedłszy ukryli. Lecz potem rzekł jeden do drugiego, niedobrze robimy. Dzień dzisiejszy jest dniem radosnej wieści. Jeżeli to przemilczymy i będziemy zwlekać, aż zaświta ranek, spotka nas kara. Noże więc, chodźmy teraz i donieśmy o tym w domu królewskim. Poszli więc i zawołali na strażników bramy miejskiej i oznajmili, mówiąc, weszliśmy do obozu Aramejczyków, a oto tam nie ma nikogo, ani nie słychać głosu ludzkiego. Są tylko konie uwiązane i osły uwiązane, a namioty tak jak były. Wówczas strażnicy zawołali i donieśli o tym do wnętrza domu królewskiego. Wstał wtedy król w nocy i rzekł do swoich dostojników. Ja wam powiem, co dla nas szykują Aramejczycy. Wiedzą oni, że jesteśmy wygłodzeni. Wyszli więc z obozu, aby się zaczaić w polu, myśląc, gdy oni wyjdą z miasta, my pochwycimy ich żywcem i wtargniemy do miasta. Wtedy odezwał się jeden z jego dostojników. Trzeba wziąć 5 z pozostałych koni, jakie w mieście ocalały. Niech stanie się z nimi tak, jak z całym tłumem izraelskim, który w nim ocalał, albo tak, jak z całym tłumem, który już zginął. Wyprawmy je, a zobaczymy. Wzięli więc 2 wozy i konie, a król izraelski wysłał je za wojskiem aramejskim, mówiąc, jedźcie i zobaczcie. Ruszyli więc za nimi aż do Jordanu, a oto cała droga była pełna szat i broni, które porzucili Aramejczycy w pośpiechu. Powrócili wtedy posłańcy i oznajmili to królowi. Wtedy lud wypadł i splądrował obóz Aramejczyków. I była miara przedniej mąki zasykla i 2 miary jęczmienia zasykla według słowa Pana. A król ustanowił adiutanta, na którego ramieniu się wspierał nadzorcą nad bramą miejską. Lecz lud stratował go w bramie na śmierć, tak jak przepowiedział mąż Boży, który przemówił wtedy, gdy król wstąpił do niego. Gdy mianowicie mąż Boży mówił do króla, jutro o tym czasie będą w bramie Samarii 2 miary jęczmienia zasykla i miara przedniej mąki również zasykla. Wtedy ten adiutant odezwał się do męża Bożego. Choćby nawet Pan poczynił otwory w sklepieniu niebieskim, to czy ta rzecz mogłaby się stać? Ten zaś rzekł, oto zobaczysz to na własne oczy, lecz jeść z tego nie będziesz. Tak mu też się stało. Lud stratował go w bramie na śmierć. Niezwykła historia. Jakkolwiek ją czytaliśmy wielokrotnie z pewnością, to wciąż na nowo porusza nas ta historia, jak Bóg potrafi w niesamowity sposób z dnia na dzień, dosłownie w ciągu jednej doby, odmienić los całego miasta. Wszystko się zaczęło od tego, że odezwał się prorok Pana. Gdy ludzie już tak zwątpili, gdy już w ogóle nie chciało się wierzyć w Boga i w ogóle się do Boga zwracać, jakie to ważne, by w takim momencie odezwał się sługa Boży, prorok Pana, aby zabrzmiało Słowo Boże w takim środowisku. Mamy w Biblii bardzo wiele takich sytuacji, gdy odezwał się prorok Pana i to zmieniło całą okoliczność. Pamiętamy na przykład, kiedy Dawid zaplątał się w grzech, kiedy wszystko zamotało się i on zaczął brnąć w ten grzech. Jakie to szczęście, że Bóg posłał do niego proroka Natana. I ten prorok się odezwał i Dawid zmienił się, zaczął pokutować. W jednej chwili się zaczęło wszystko zmieniać i łaska Boża powróciła do niego. Kiedy uprowadzeni do niewoli babilońskiej Judejczycy łudzili się, że niewola szybko się skończy, że to wszystko tak tylko chwileczkę potrwa, jakie to ważne było, że wysłał Jeremiasz, prorok Pana, wysłał do nich list, którym napisał: gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was, a póki co budujcie domy, zakładajcie winnice, żęcie się, rozmnażajcie, dbajcie o pomyślność tego miasta. Gdyby nie prorok Pana, oni by w tym swoim złudzeniu wywoływanym przez fałszywych proroków, którzy mówili, że to tylko chwilka, że nawet nie ma co się rozpakowywać, że zaraz to się wszystko zmieni, to by się po prostu zapętlili i tak by marnie poginęli. Ale prorok Pana się odezwał i powiedział: to potrwa 70 lat, bracie do roboty, tu jeszcze będziecie tyle czasu. Jakie to szczęście, że gdy pozostali Judejczycy w kryzysie po najeździe Babilonii uradzili: pójdziemy do ziemi egipskiej, gdzie nie zobaczymy już wojny, nie usłyszymy głosu trąby, nie będziemy łaknąć chleba i tam się osiedlimy, przemówił do nich prorok Pana, Jeremiasz, który powiedział: reszto Judy, nie idźcie do Egiptu, bo gdy pójdziecie do Egiptu, tam zginiecie, a gdy zostaniecie w tej splądrowanej ziemi, przeżyjecie. Wiele razy w historii Bóg się odzywał, zabrzmiał głos proroka i to zmieniało sytuację. I tak też na szczęście stało się w naszej historii. Słuchajcie słowa Pana. Tak mówi Pan. Jutro o tej porze tu w bramie Samarii miara pszennej mąki kosztować będzie sykla i podobnie kosztować będą dwie miary jęczmienia. Krótkie, jednoznacznie brzmiące słowo od Pana, pokazujące, co się stanie już jutro. To była zapowiedź tego, co Bóg zaplanował. Oczywiste, że po ludzku było to nieprawdopodobne, ale to powiedział Bóg. A gdy Bóg coś mówi, to tak się dzieje, to tak się na pewno stanie. I gdy czytaliśmy tę historię, to z pewnością zauważyliśmy wielką rozbieżność w reakcji różnych ludzi na to poselstwo, na tę dobrą wieść, dobrą nowinę, że w ciągu jednej doby sytuacja w Samarii się zmieni. Po pierwsze, pojawiła się ta reakcja, która się często pojawia, mianowicie postawa niewiary, totalnej niewiary, że tak się może stać. Przyboczny króla, wysokiej rangi oficer, który był w bezpośredniej dyspozycji króla, tarczownik, jak inne przekłady pokazują, albo adiutant, ktoś taki, ktoś tak ważny, kto stał bezpośrednio przy królu, kto mu towarzyszył we wszystkich podróżach, we wszystkich sytuacjach, Ten przyboczny, służący królowi ramieniem, odezwał się do męża Bożego. Akurat Pan już otwiera śluzy w niebie. Czy coś takiego może się stać? I wyczuwamy w tych słowach drwinę, kpinę z tego, co wypowiedział prorok Pana. Co ty tu gadasz? Co ty tutaj? Taki kaktus mi wyrośnie, jak to się stanie. To jest po prostu niemożliwe. W ogóle coś mówisz z kosmosu. Tak on zakpił z tego, co powiedział prorok. Tymczasem, poza wiedzą tych osób, o których tutaj czytamy, Bóg dokonał pewnego cudu. Pan bowiem sprawił, że w obozie dało się słyszeć turkot rydwanów i tętent koni. Aramejczycy, zaskoczeni odgłosem tak licznego wojska, pomyśleli: król Izraela wynajął przeciw nam królów etyckich i egipskich. Właśnie nadciągają. Poderwali się więc i o zmierzch uciekli, porzucili namioty, konie, cały obóz jak stał uciekli, ratując życie. Coś niezwykłego. Ludzie zaczęli coś słyszeć. Zdarza się wam, że coś słyszycie takiego, co inni nie słyszą? Tam w Samarii nikt nie słyszał żadnego wojska, które nadciąga. A oni tam w obozie taki turkot, tętent koni, łomot sprzętu, jalo! I oni od tego hałasu, od tego dźwięku, od tego szumu tak się przestraszyli, że pobiegli, jak to się mówi, uciekli tam, gdzie pieprz rośnie. I zostawili cały obóz. Ale tego jeszcze w mieście nie wiedzieli. Bóg w międzyczasie, gdy tutaj prorok wypowiedział słowo, adjutant się naśmiewa z tego, tam Bóg dokonał czegoś, o czym ludzie jeszcze w mieście nie wiedzieli, nie mogli tego zobaczyć. I pojawia się tutaj inna postawa, którą reprezentują ci czterej trędowaci. Oto czterech trędowatych, jak wiadomo, tacy ludzie nie mogli mieszkać w mieście, musieli być izolowani, traktowano ich jako wyrzutków, bo trąd to była taka choroba zaraźliwa i ludzie bali się, żeby się nie zarazić. Maseczki pewno nosili też, tak jak my teraz. I oni zaczęli główkować. Trzeba szukać jakiegoś rozwiązania. Siedzimy tu pod tą bramą, bo siedzieli pod bramą, bo tam czasem jedzenie wyrzucili, bo tam. Ale jedzenia w środku nie było. Wchodzenie do środka miasta nie miało sensu, bo czy pójdą, czy zostaną, umrą. Jedyny wymyślili, że w tej sytuacji, żeby uratować życie, spróbują pójść do tego obozu Aramejczyków, to miejsce tego cudu, ale oni o nim jeszcze nie wiedzieli. Tak mówi właśnie Słowo Boże. Ruszmy się, przejdźmy do obozu Aramejczyków. Jeśli nas oszczędzą, przeżyjemy. Jeśli nie, to tak czy inaczej umrzemy. Podnieśli się więc o zmierzchu i ruszyli do Aramejczyków. O zmierzchu tamci uciekli, o zmierzchu ci ruszyli, żeby wejść do tego obozu. No i dokonali tego niezwykłego odkrycia. Bóg w tej historii, zwróćcie uwagę, posłużył się ludźmi, którzy byli poza marginesem społecznym. Ruszmy się na to hasło pośród tej całej niewiary, beznadziei, tej całej nędzy. Oni powiedzieli: cóż, my mamy do stracenia, ruszamy. I dzięki tej postawie stali się odkrywcami, zwiastunami wspaniałej, wręcz fantastycznej prawdy. No bo to było niezwykłe, że obóz najeźdźców jest pełen jedzenia i kosztowności, przy czym nie ma żadnych najeźdźców, tylko to, co oni mieli tam pod tym miastem. No i teraz przyszła taka chwila, że trzeba coś z tym zrobić. Gdy się tam już nachapali, mówiąc krótko, żołądki pełne i tam już skrytki jakieś tam pełne, tak, i nagle wpadli, jeden do drugiego mówią: niedobrze robimy. Ten dzień to przecież dzień dobrej wieści. Jeśli to przemilczymy, będziemy tu czekać do rana, spotka nas kara. Chodźmy zaraz, donieśmy o tym w pałacu. Przybyli więc pod bramę i zawołali do strażników: byliśmy w obozie Aramejczyków, tam nikogo nie ma, żywej duszy. Ale to była wiadomość. No i dociera ta prawda, dotarła do króla. Król się w nocy budził i zobaczmy, jak on zareagował. Byli w kłopocie. Dowiaduje się, że jest rozwiązanie, że jest wspaniałe rozwiązanie. Ale król nie przyjmuje tego tak prostolinijnie. Powiedział do swoich podwładnych: powiem wam, co szykują nam Aramejczycy. A teoria spiskowa. Ja wam powiem, ja nie jestem taki głupi. Jest jakieś drugie dno. Czujecie to, nie? To tak dzisiaj też dosyć powszechnie ludzie reagują, że coś tam jest. Z tym koronawirusem też coś tam jest. Ze wszystkim coś tam jest. Takie mądrale są, co to szybko my powiem wam, co tutaj, czym to pachnie. Otóż wiedzą, że jesteśmy wygłodzeni, opuścili obóz, ukryli się w polu, pomyśleli, kiedy opuszczą miasto, schwytamy ich żywy i wędrzemy się do środka. Historyk żydowski Józef Flawiusz oddał tę chwilę, ten moment, ten incydent następująco. Gdy zgromadzili się, powiedział im, że ten odwrót króla syryjskiego wydaje mu się zdradziecką pułapką. Może porzuciwszy myśl o wyniszczeniu nas głodem, rzekiorom kupnął on taki podstęp, abyśmy wobec ich rzekomej ucieczki poszli łupić obóz, a wtedy on znienacka napadnie na naszych ludzi, wymorduje ich i bez walki zagarnie miasto. Przestrzegam więc was, abyście dobrze strzegli grodu i pod żadnym pozorem nie wychodzili za mury, rozzuchwaleni odwrotem nieprzyjaciół. Więc taka była sytuacja, to było wręcz polecenie króla. Ale ten dworzanin się odważył i zaproponował, żeby jednak coś zrobić z tą dobrą, dziwną, nieprawdopodobną nowiną, żeby coś zrobić. Wtedy odezwał się jeden z podwładnych: niech kilku naszych weźmie proszę 5 z naszych ostatnich koni, niech jadą. Albo przeżyją, jak wielu Izraelitów, którzy pozostali w mieście, albo zginą, jak wielu tych, którzy zmarli. Po prostu wyślijmy ich i zobaczymy. Zaprzęgli zwarywany i król Izraela wysłał je za wojskiem aramejskim z poleceniem: jedźcie, sprawdźcie, co się dzieje. Czyli co nam szkodzi spróbować? I tak tu umieramy i tych paru kilku jak pojedzie, no to najwyżej zginie, tak jak już tu giniemy. Co za różnica? Wielkie ryzyko to nie jest. Spróbujmy. No i jak wiemy, jak pojechali, jak zobaczyli, to wszyscy pobiegli, najedli się, nabrali wszystkiego i tak się pięknie po amerykańsku skończyła ta historia. Ale ta historia w Biblii jest po to, żebyś ty i ja, żebyśmy my dzisiaj jako czytelnicy Biblii coś z niej wzięli duchowego. Nie tylko pocieszyli się piękną opowieścią sprzed wieków, ale żebyśmy coś z tego wyciągnęli. Otóż ta historia ma szczególne zastosowanie dla nas, którzy żyjemy w tych czasach. W tych czasach, kiedy grozi nam niedowiarstwo, sceptycyzm, zwątpienie i odstępstwo. Żyjemy w takich czasach. To nie ma co do tego żadnej wątpliwości, ponieważ widzimy wokół panoszenie się zła, rozwój bezbożności. Widzimy to i to nas boli. To z czasem prowadzi nas do zadawania sobie pytań, gdzie jest Bóg w tej sytuacji. Panie, patrzysz i nie grzmisz. Dlaczego? Dlaczego pozwalasz, że się coś takiego dzieje? Bardzo często się tak zdarza, że w naszym osobistym życiu przedłuża się jakiś okres niepowodzenia. Modlimy się o odmianę losu, sytuacji, a nic się nie zmienia. Jacyś tam prorocy nam prorokują, że już będzie dobrze, już będzie dobrze, nic źle, będzie tego, a tu dalej jest źle. Jest źle. Co się dzieje? Bóg nie wysłuchuje naszych modlitw. Ktoś choruje, ktoś przeżywa jakieś nieszczęście w rodzinie i to spada na nas, wierzących, chociaż się do Boga modlimy, chociaż oddajemy Mu swoje życie. Czy w takich sytuacjach nie grozi nam zwątpienie? Oj, przychodzi ten i tam nam syczy do ucha. No gdzie jest ten Twój Bóg? No po co Ci to daje, że się modlisz? Co Ci to daje, że jeździsz na te nabożeństwa na Olszynkę? Co Ci to daje, człowieku? Ha, ha, ha. I ten chichot słyszysz nieraz w swoich uszach, gdy jest Ci ciężko, gdy czas ten się przedłuża. Wtedy właśnie przychodzi do głowy to, co przyszło temu królowi. Dlaczego mam jeszcze pokładać nadzieję w Jahwę, skoro to nieszczęście mnie dosięgnęło, a przecież ja jestem wierzący, przecież wierzę w Boga, przecież się modlę, przecież staram się żyć po chrześcijańsku. I to skutkuje zwątpieniem, że w ogóle coś jeszcze może się zmienić. I bardzo ważne, żebyśmy w takich chwilach, w takim okresie naszego życia nie stracili kontaktu ze Słowem Bożym. To jest bardzo ważne, żeby w naszej duszy się odezwał głos Boży w tym czasie, żeby w naszych uszach zabrzmiało Słowo Boże, żeby pojawił się ktoś, kto nam mógł głosić Ewangelię o Jezusie Chrystusie, kto nam będzie ją przypominał, tę Ewangelię, kto będzie ją odświeżał w naszej duszy. Bardzo ważne, żebyśmy wtedy usłyszeli o Jezusie Chrystusie. To podstawowe stwierdzenie o Jezusie, które się pojawiło, zanim jeszcze Jezus się urodził, że On zbawi, On wybawi swój lud z jego grzechów. On po to przyszedł na tę ziemię. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. To jest to poselstwo, które musi brzmieć, które powinno zabrzmieć. Biada takiemu narodowi, biada takiemu chrześcijaninowi, który w chwilach zwątpienia, w chwilach trudnych nie słyszy Słowa Bożego, tylko telewizję ogląda, albo może coś tam, albo jakieś piosenki słucha i tyle. I chciałem, żebyśmy dzisiaj też posłuchali, co Bóg ma do powiedzenia w sytuacji, kiedy jest nam ciężko, kiedy zwątpienie zaczyna ogarniać naszą duszę, kiedy słabniemy we wierze. Posłuchajmy, co Bóg ma do powiedzenia. Biorąc za przykład omówione poselstwo, rozpoczynające się od słów jutro o tym czasie. To jest bardzo wymowne. Jutro o tym czasie. Dzisiaj jest źle. Dzisiaj jest tragicznie może nawet w Twoim życiu. Uśmiechasz się, ładnie się ubrałaś, przyszłaś do nabożeństwa, w środku jest ciężko, jest bida duchowa. Dzisiaj jest źle, ale jutro o tym czasie mówił prorok wtedy. W tamtej sytuacji i dzisiaj Bóg mówi, dzisiaj może jest źle, ale jest jutro. Jest chwalebne jutro. Jest jutro, które będzie całkiem inne niż to, co nas tutaj spotyka, co się dzieje w naszym życiu. Bóg ma moc odmienić nasz los wręcz z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Bóg może zrobić rzeczy, które dla ludzi są niemożliwe. Ale to przesłanie, ta myśl domaga się wiary. Bo to nie wystarczy, że Słowo Boże zabrzmi, my posłuchamy i nic z tym nie zrobimy. To Słowo domaga się wiary. Słowo Boże potrzebuje tego, żeby spotkać się z wiarą słuchacza, z wiarą człowieka. Bóg wypowiada swoje Słowo, a w nas ma nastąpić reakcja, że my uwierzymy, na Słowo. Że nie potrzebujemy żadnych innych dodatkowych dowodów, tylko ponieważ On tak powiedział, to się tego chwytamy i w to wierzymy. Kiedy Pan Jezus zaczynał swoją służbę, to jak wiemy, Z Ewangelii Marka na przykład z 1 rozdziału 15 wersetu mówił: wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże, upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelia zaczęła być głoszona, ale trzeba było w nią wierzyć. Dzisiaj Ewangelia jest głoszona już na całym świecie, ale trzeba w nią uwierzyć, żeby ona w naszym życiu poskutkowała. Jakie reakcje dzisiaj obserwujemy na Ewangelię Chrystusową, która jest głoszona? No po pierwsze, tak jak to było i w tej historii, którą rozważyliśmy, Ewangelia spotyka się z niedowiarstwem, ze sceptycyzmem. Co ty tu będziesz mi mówił? Tu jest życie, a tam kto wie, jak to będzie, kto tam był, kto tam wie. Przestań mi tutaj. Nie wierzę. Nie wierzę. Ilu ludziom próbujemy mówić o Chrystusie, o nowym życiu, a ludzie nawet już nie starają się być grzeczni i mili w stosunku do nas. Tylko mówią: zamknij się, a daj mi spokój. Nie chcę tego więcej słuchać, zwłaszcza jeśli domownikom próbujemy mówić. To oni nie mają żadnych hamulców i nas zjadą z góry do dołu i powiedzą: zamknij się. Co ty w ogóle opowiadasz? O jakimś zbawieniu? Co ty? Są ludzie, którzy, gdy im głosisz Ewangelię, szukają jakiegoś drugiego dna w tym, co ty robisz. Jakiś podstęp wietrzą. No, co ty tak tutaj taki misjonarz jesteś? Co ty tam, ty może jakieś pieniądze dostajesz za to, że tak gdzieś głosił? No bo tam mówią, wiara za dolara, może to o co chodzi. Coś musisz mieć w tym jakiś interes. Jest jakieś drugie dno w tym, co ty próbujesz robić. I to jest bardzo trudno taką podejrzliwość pokonać. Jak człowiek się tak nastawi, z taką podejrzliwością podchodzi do tego, że ty mu prostą Ewangelię o Jezusie głosisz, to trudno to pokonać. Ale na szczęście też, jak i w tej historii było, pojawiają się ludzie, gdy im głosimy, że mówią: a czemu by nie spróbować? Co tak naprawdę ryzykuje? Co tak naprawdę ryzykuje, że uwierzę w Jezusa Chrystusa, że przyjmę to słowo Ewangelii za prawdę, że zastosuję się do Ewangelii? Co naprawdę traci grzesznik, że się tak do tej Ewangelii zastosuje? Tak naprawdę niewiele traci, wręcz zyskuje, nawet w rozumieniu doczesnego życia, bo zaczyna porządnie żyć, bo przestaje się bać skarbówki, przestaje się bać policjanta, przestaje się bać żony i męża, rodziców, zaczyna chodzić w światłości, zaczyna żyć jak trzeba. Po nocach nie ma jakichś strasznych snów, koszmarów, nie ma wyrzutów sumienia, zaczyna jakoś funkcjonować coraz lepiej, nie traci pieniędzy na jakieś używki, na rozrywki grzeszne i tak dalej, zaczyna mieć grubszy portfel, zaczyna się wszystko zmieniać, bo same pozytywne rzeczy. Zdrowe się zaczyna robić bardziej, bo wysypia się całą noc, wie, że noc jest od spania, dzień jest od działania, po nocach to bezbożni buszują, a on w nocy śpi jak niemowlę, szczęśliwy. No same dobre rzeczy się dzieją, czyż nie? Dlaczego by nie spróbować? Dlaczego by nie zastosować Ewangelii? Tak jak ci tam powiedzieli: co my tutaj siedzimy? My tu siedzimy, albo tam pójdziemy, to wszędzie śmierć. Ruszmy gdzie indziej. Spróbujmy czegoś innego. I gdy głosimy Ewangelię o Jezusie Chrystusie, czasem, od czasu do czasu, znajdzie się taki człowiek, który pozytywnie odpowie na Ewangelię. How do you do? My w tym gronie właśnie do takich osób należymy. Myśmy kiedyś odpowiedzieli pozytywnie na Ewangelię. Super, no nie? Dobrze, żeśmy tak zrobili. Dobrze, żeśmy się nie upierali. Ale może być tak dzisiaj, że z jakiegoś powodu coś się tak w twoim życiu zagmatwało, że zmagasz się z jakimś grzechem, z wyrzutami sumienia, że ogarnia cię zwątpienie. Czy w ogóle jest jeszcze wyjście? Modli się jak ten król tam, ale nic. I zaczynają targać tobą mieszane uczucia. I złość zaczyna się w tobie pojawiać. I jakoś ci jest ciężko. To chciałbym dzisiaj ci powiedzieć, uwierz w Jezusa Chrystusa. Nawet jak to brzmi dla ciebie jak jakiś slogan, to wołam dzisiaj w imieniu Pana. Uwierz w Jezusa Chrystusa. Uwierz, że On ma moc z dnia na dzień zmienić twoje położenie. Pan już rozprawił się z twoim problemem. Ty jeszcze tego nie widzisz. Ty jeszcze tego nie wiesz. Tak jak wtedy w tej Samarii. Bóg już się rozprawił z tym, z tymi Aramejczykami. Już ich pogonił. Oni już polecieli, ale ci jeszcze tego nie wiedzieli. I ty może tak myślisz sobie dzisiaj, ten grzech mnie gnębi, nie daje mi spokoju, wraca do mnie. To zwątpienie, wiesz, jest mi tak ciężko. Bóg w Jezusie Chrystusie ten problem już rozwiązał. On już pogonił przeciwnika. Szatan jest już pokonany. Ale jeszcze masz jego wizję, jego obraz, że on cię zroży, że on cię dusi, że on cię załatwi. On cię nie może załatwić już. Jezus Chrystus ma moc. Jemu jest dana wszelka moc na niebie i na ziemi. On już pogonił przeciwnika, zwyciężył go. My tylko jeszcze tego nie widzimy. Tak jak ludzie zgromadzeni w Samarii jeszcze tego nie widzieli. Trzeba ruszyć, trzeba uwierzyć, trzeba zacząć działać. I dlatego wołam dzisiaj, odmień przez wiarę swoje jutro. To dzisiaj jest trudne, ale jutro może być piękne. Jutro może być błogosławione, może być chwalebne. Może być takie, że poszybujesz przez tworza. Tak będzie, ponieważ tak powiedział Bóg, ale do tego potrzebna jest wiara. Wiara jest mocnym przekonaniem, mówi Słowo Boże, że istnieje to, czego się spodziewamy. Jest świadectwem o wydarzeniach, których nie widzimy, jak mówi przekład Biblii Poznańskiej. Potrzebujemy, jeśli jest nam ciężko, potrzebujemy wiary. Mocnego przekonania, że istnieje to, czego się spodziewamy, czego byśmy chcieli, za czym tęsknimy, o czym myślimy w naszych snach, marzeniach, że naprawdę istnieje życie wieczne, że naprawdę istnieje chwała, życie piękne, życie błogosławione, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, jak żeśmy na początku nabożeństwa słyszeli, że coś takiego istnieje, że jest życie, że jest wolność. Niebezpiecznie jest nie uwierzyć Ewangelii. My wierzący, tu w tym gronie, powinniśmy to już wiedzieć, że dużo bezpieczniej jest ruszyć w coś, co jest niewiadome, nieznane, bo tylko Bóg tak powiedział, niż żeby zostać w miejscu, w którym jesteśmy z powodu niedowiarstwa Słowu Bożego. Bardziej niebezpieczne jest nie uwierzyć. Na przykładzie tego adiutanta to bardzo dobrze widać. Ten człowiek, jak czytamy, co do przybocznego, który służył królowi ramieniem, król powierzył mu nadzór nad bramą miejską i lud stratował go w bramie na śmierć. Stało się tak, jak powiedział mąż Boży w czasie, gdy król był u niego. Dlaczego mu tak powiedział mąż Boży? Bo on nie uwierzył. Bo on wyraził swoją niewiarę. I ta niewiara jego go zgubiła. Tak to by może przeżył. Tak to by jak całe miasto wybiegł, najadł się i nabrał wszystkiego. Ale on wyraził sceptycyzm, niewiarę. Nie przyjął dobrym sercem tego, co powiedział prorok Pana. I to spowodowało, że chociaż zobaczył, z tego nie mógł skorzystać. Zginął. Dlatego też dzisiaj chcę przestrzegać, żeby niewiara w Ewangelię nie zatrzymała nas w martwym punkcie. Żeby ta niewiara nie została ukarana, bo Słowo Boże mówi, że Bóg ukaże tych, którzy nie wierzą Ewangelii Chrystusowej. Dlatego wołam dzisiaj, odmień swoje jutro przez wiarę w Ewangelię. Ewangelia Jezusa Chrystusa. To jest to. To jest dobra nowina. To jest dobra nowina, że jakkolwiek jest nam tutaj źle, jak dzisiaj jest nam źle, jutro będzie chwalebne, będzie wspaniałe, jeśli uwierzymy. Dlatego przypominam wam, bracia, Ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście, w której trwacie i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie, tak jak wam ją zwiastowałem, pisał apostoł Paweł do zboru w Koryncie. I ja to dzisiaj przywołuję i przypominam tę Ewangelię, że ona sprawia, że nasze jutro będzie wspaniałe i chwalebne, pod warunkiem, że my w tę Ewangelię wierzymy, że my się do niej stosujemy. Ta dobra nowina, ona przy przyjęciu ją wiarą, ona naprawdę zmienia nasze życie, naszą sytuację. Dzisiaj każdy z nas, kto głosi Ewangelię, a przecież powinniśmy, nawet ta historia wyraźnie mówi, że nie wolno zatrzymać dla siebie tej prawdy. Ci trędowaci poszli po rozum do głowy, mówią, my co my tu robimy, tylko dla siebie ją zatrzymaliśmy. My musimy nieść tę dobrą nowinę do miasta. My powinniśmy to robić. Trzeba ją głosić. Apostoł Paweł napisał, nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej. Jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto uwierzy. I my też powinniśmy tym się przejąć. Bo Ewangelia to nie tylko nadzieja na dobre jutro, nasze osobiste, ale to też nadzieja na jutro, na chwalebne jutro dla tych, którzy jeszcze z naszego środowiska, z naszego grona Chrystusa nie przyjęli. Kończąc, chcę dzisiaj to mocno podkreślić i powiedzieć. Dla wszystkich nas, którym jest ciężko, którzy są na krawędzi zwątpienia, którym się przedłuża jakiś trudny okres w życiu, jakaś walka duchowa, jakieś zmaganie. Przez wiarę Twoje jutro stanie się całkiem inne. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, w Ewangelię Chrystusową. Wiara to Boży dar o niezwykłej mocy sprawczej. Zainteresujmy się tym, proszę. Porozmyślajmy, poczytajmy Biblię pod tym kątem, co wiara, gdy się pojawiała w sercach ludzi, do których docierało Słowo Boże, co wiara robiła, jak wiara odmieniała ich los, ich życie. Już choćby sam 11 rozdział listu do Hebrajczyków daje takie świadectwo, jak wiara może wszystko zmienić. Dla wierzącego wszystko jest możliwe, mówi Słowo Boże. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Niech ta historia, którą żeśmy dzisiaj przywołali, niech ona nas pobudzi. Niech na nowo pojawi się w naszym sercu ta myśl, że komu jak komu, ale Jezusowi Chrystusowi mogę wierzyć na Słowo. I Jego Słowo mi wystarczy. Chwytam się tego Słowa i wierzę, że moje jutro będzie całkiem inne. Że chociaż jest mi tu ciężko i może jeszcze będzie ciężko, to moje jutro będzie lepsze. Niech w sercach naszych, niech w sercach braci i sióstr z Centrum Chrześcijańskiego Nowe Życie Chrystus Pan, gdy przyjdzie, znajdzie wiarę. Niech znajdzie w nas żywą wiarę, że my w Niego wierzymy, że my już widzimy to, czego jeszcze ludzie nie widzą. Że my żyjemy już tym jutrem, chociaż dzisiaj jest jeszcze trudny, chociaż jeszcze dzisiaj nie jest tak, jak byśmy chcieli. Czasem Bóg, powiem, dodam jeszcze i to, że czasem Bóg sprawia, że to dzisiaj jest trudne, abyśmy odwrócili serca od tego dzisiaj i skierowali je ku temu, co Bóg zapowiada, do tego jutra, które nadchodzi, które się zbliża. Powstańmy, bracia i siostry, i podziękujmy Panu, że On się do nas odzywa. Gdy jest nam ciężko, gdy jest nam źle, gdy zwątpienie targa naszą duszą, że mamy Słowo Boże, że możemy je otworzyć, je czytać, nakarmić swoją duszę Słowem Bożym, wypełnić je nadzieją, nadzieją, które przynosi nam Słowo Boże, obietnice Boże. Podziękujmy Panu za to, że głos Boży się odzywa w naszych sytuacjach, że nasz los jest w rękach Bożych i On mówi jutro będzie inaczej. Zaufajmy Bogu, uchwyćmy się, prośmy Go o to, żeby wzbudził w nas wiarę, żebyśmy nie żyli w niedowiarstwie. Módlmy się, wspólnie razem podnieśmy głos. Drogi Ojcze, chcę Ci podziękować za to, że już w okresie Starego Przymierza, gdy przychodziłeś przez proroków do swojego ludu i do nich przemawiałeś, że gdy byli w trudnościach z powodu swoich grzechów, swojego odstępstwa, że gdy popadali w jakiś taki stan załamania, że Ty posyłałeś proroka Twojego, który ogłaszał to, co Ty planujesz, co Ty chcesz, Panie. I że to Słowo przynosiło nadzieję, zawsze przynosiło nadzieję, nawet jeśli dzień dzisiejszy był trudny, że Ty zapowiadałeś, że jutro będzie wspaniałe. Dzięki Ci, że mogliśmy dzisiaj nakarmić naszą duszę i myślą. Panie, przyjmujemy to dobrym sercem, przyjmujemy tak, to prawda, że jest wielu z nas źle na tej ziemi, że wielu z nas boryka się z grzechem, że wielu z nas traci już nadzieję, że się może coś zmienić w naszej rodzinie, w naszych relacjach, że coś może się zmienić z naszą pracą, z naszym zdrowiem. Tak, Panie, to jest prawda, że jest nam ciężko, że to dzisiaj ciężko nam przeżywać, że się czujemy tak trochę jak ci w Samarii, uwięzieni, wygłodzeni, cierpiący na to, że brakowało im wszystkiego. Ale dzisiaj przychodzimy do Ciebie, słysząc Twoje Słowo, że Ty tak umiłowałeś świat, że swojego Syna dałeś, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Przychodzimy do Ciebie i chwytamy się wiarą tej nadziei, że Ty, Jezusie Chrystusie, przygotowujesz nam wspaniałą przyszłość, wspaniałe jutro, chwalebne jutro, gdzie nie będzie łez, gdzie nie będzie krzyku, gdzie nie będzie pozdrowu, gdzie nie będzie cierpienia. Dziękujemy Ci, że ten dzień się przybliża, że to jutro się przybliża. Dziękujemy Ci. O, chwytamy się tej prawdy całym sercem, całą duszą, Panie. I chcemy tak żyć. Nie dać się zbić z rąk, nie dać się przytłoczyć, przybić tymi trudnościami i cierpieniami, ale z nadzieją, z ufnością patrzeć w przyszłość, że to jutro, chwalebne jutro, jest naszym udziałem przez wiarę Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci serdecznie za to. Dziękujemy Ci. Błogosławimy Ciebie jako naszego Wybawcę, jako naszego Boga. Amen.
Thank you.
Myślmy o sobie nawzajem, jak pobudzać się do miłości i do dobrych uczynków. I tym zakończę nasze nabożeństwo. Do zobaczenia, kochani.
Do zobaczenia.